Od czasów Sokratesa, tego słynnego filozofa greckiego, zadawanie pytań jest metodą uczenia się, metodą bardzo ważną i to jest ponoć wielką sztuką umieć zadać właściwe pytanie. W naszym takim doświadczeniu codziennym mówi się, że nie ma głupich pytań, tylko są głupie odpowiedzi, ale może to nie do końca jest prawdą. W każdym razie w Ewangeliach spotykamy dużo, dużo miejsc, sytuacji, kiedy zarówno ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, zadają Jezusowi pytania, ale również są miejsca, kiedy to Jezus ludziom zadaje pytania. Kiedy to Jezus zadaje pytania i chce i oczekuje odpowiedzi na te pytania. Dlatego, że jeżeli człowiek sam poszukuje odpowiedzi, sam próbuje gdzieś tam wywnioskować, połączyć jakieś rzeczy albo rozwiązać jakiś taki dylemat, który się pojawia w pytaniu, to wykonuje dużą pracę i jak ją wykona, lepiej rozumie. I właśnie tutaj w kontekście właśnie testowania baranka mamy w 20 rozdziale Ewangelii Łukasza taki dłuższy fragment, w którym są trzy pytania i właśnie te pytania testujące, tak bym zatytułował to dzisiejsze kazanie, są tutaj obecne. I pierwsze z nich pokazuje, że nie za wszystkimi pytaniami stoi właściwa taka uczciwa motywacja tego, żeby uzyskać odpowiedź. I właśnie tutaj to pytanie wskazuje, że pytający tak naprawdę nie obchodzi pytających to, jaka będzie odpowiedź, tylko mają inne ukryte zamiary. Popatrzmy na fragment od 20 wersetu i do 26 w Ewangelii Łukasza. Zachęcam was do tego, by mieć otwarty tekst Ewangelii, byśmy mogli razem go tutaj śledzić. I zwróćcie uwagę, że chwilę wcześniej, kiedy rozważaliśmy ową przypowieść o tych nieuczciwych dzierżawcach, faryzeusze, uczeni w piśmie, zorientowali się, że Jezus mówił o nich. I od momentu, kiedy się zorientowali, tutaj czytamy w 19 wersecie, w tym momencie znawcy prawa i arcykapłani chcieli go schwytać, zrozumieli bowiem, że przypowieść tę skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu. Chcieli go schwytać. Oni mieli już po tej przypowieści taki plan. No i teraz w tej Ewangelii Łukasza nie jest to pokazane, ale w Ewangelii Mateusza, jak się czyta równoległy fragment, widać, że oni się naradzali, co zrobić. I wymyślili taki właśnie sposób, żeby podstawić ludzi, wymyśleć pytanie, naradzali się, gruntownie przemyśleli, przedyskutowali, jakie pytanie Jezusowi postawić i żeby Jezusa wprawić właśnie w zakłopotanie i móc go oskarżyć na podstawie jego odpowiedzi. Taki podły, chociaż prosty plan wymyślili i go realizowali po prostu. I czytamy tutaj o tej pierwszej fazie realizacji tego planu. Chcąc wiedzieć o każdym posunięciu Jezusa, wysłali za nim szpiegów. Ci udawali sprawiedliwych, ale właściwie czyhali na jakąś jego wypowiedź, która pozwoliłaby im oskarżyć go wobec władz i postawić przed sądem. W taki sposób tłumaczy to Ewangeliczny Instytut Biblijny. Także udawali sprawiedliwych. No i ci, co udawali sprawiedliwych, przyszli do Jezusa, żeby, zwróćcie uwagę, złapać go na jakimś słowie. Na jakimś, cokolwiek wystarczyłoby, chodziło im o cokolwiek, co by Jezus powiedział, do czego mogliby się przyczepić, żeby móc go oskarżyć. Zwróćcie uwagę, teraz czytamy tutaj o to, jak oni rozpoczęli to swoje pytanie, jak rozpoczęli to pytanie, bo to ich pytanie pierwsze ma swoją taką preambułę, taki wstęp, intro. Zadali mu więc takie pytanie: nauczycielu, wiemy, że dobrze mówisz i dobrze nauczasz, nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą wyjaśniasz, jak postępować według woli Bożej. I to jest taki szczyt, powiedzmy, obłudy, jakiegoś takiego zakłamania, który jest tutaj widoczny w tych słowach, dlatego że jeżeli by cokolwiek oni uważali, że rzeczywiście Jezus mówi prawdę, że nie ma względu na osobę, że szczerze i uczciwie i prawdziwie wykłada drogę Bożą, to oni by przyjęli Jego naukę. Ale dlatego, że nie uważali właśnie tak, stawiają mu to pytanie z tymi złymi intencjami, żeby schwytać go na odpowiedzi, którą użyją jako argument przeciwko niemu do oskarżenia go. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj jest takie techniczne wyrażenie. Może w tym moim tłumaczeniu nie jest ono tak wyraźne, ale może w innych jest bardziej wyraźne. Tutaj ja mam to przetłumaczone, jak postępować według woli Bożej. To techniczne wyrażenie, które jest tak przetłumaczone, to brzmi, jak postępować według drogi Bożej. Jak postępować zgodnie z drogą Bożą. I to jest o tyle ciekawe czy ważne, dlatego że rabini właśnie mówili o drodze Pana. O drodze Pana, ktoś, kto jest sprawiedliwy, postępuje według drogi Pana. Postępuje zgodnie z Jego wolą. To właściwie sens jest oddany w tym tłumaczeniu, ale to określenie nauczać drogi Bożej, czy postępować według drogi Bożej, jest wyrażeniem, które można znaleźć w Starym Testamencie. I właściwie oznacza człowieka, który no, rzeczywiście jest posłuszny Bogu. No i teraz oni, tak z pozoru patrząc, mają dylemat, bo nie wiedzą, czy jeżeli będą płacić podatek cesarzowi, to okażą się posłuszni Bogu, czy też nieposłuszni Bogu. Czy okażą się ludźmi, którzy idą według drogi Bożej, czy może nie idą według drogi Bożej. Dlatego oni tutaj pytają, czy wolno nam płacić podatek. Nie na zasadzie, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, tylko no właśnie, czy wolno, czy Bóg nam pozwala, czy to jest zgodne ze sprawiedliwością, której Bóg oczekuje. No, tak, żeby nawiązać chociaż troszeczkę do Starego Testamentu, gdzie można znaleźć te określenie droga Boża, możemy w Księdze Powtórzonego Prawa, chociażby 9:12, i tutaj jest zapis tego, co Bóg powiedział do Mojżesza. Następnie Pan powiedział do mnie, powstań, zejdź stąd szybko, bo sprzeniewierzył się Twój lud, który wyprowadziłeś z Egiptu. I teraz zwróćcie uwagę, szybko zboczyli z drogi, którą im nakazałem. Uczynili sobie odlany z metalu posąg. Szybko zboczyli z drogi, którą im nakazałem. W podobny sposób w Księdze Sędziów jest to też ujęte, aby wystawić, czytamy, że no, Sędziów 2:22, że Bóg zostawił tam pewne grupy etniczne, aby wystawić na próbę Izraelitów, czy będą strzec drogi Pana i iść po niej, jak kroczyli ich przodkowie, czy nie. Czy będą strzec drogi Pana. Tak więc ci posłańcy, ci wysłańcy, którzy stają tutaj przed Jezusem, właściwie troszczą się, tak z zewnątrz patrząc, o to, żeby we właściwy sposób przestrzegać Bożej woli i postępować no, zgodnie z Bożą wolą co do płacenia podatków. Pytanie jest proste. No bo w prawie Mojżesza nie jest to rozstrzygnięte, czy mają Izraelici płacić podatek swoim okupantom. Tak? Mojżesz na ten temat się nie wypowiada, więc oni po prostu dopytują się u Jezusa tego. Ale każda odpowiedź, którą Jezus tutaj daje, czyli jeżeli by odpowiedział tak lub nie, no właściwie spodziewali się albo tak, albo nie, tak? No bo to jest tego rodzaju pytanie. Czy na pytanie czy, które się rozpoczyna od słowa czy, właściwie spodziewamy się dwóch odpowiedzi. Albo tak, albo nie. No i teraz, czy mam płacić tak, czy mam płacić nie? Jeżeli Jezus by powiedział tak, masz płacić, no to naraziłby się ludowi, dlatego że lud był i tak już uciemiężony podatkami i Jezus byłby kolejnym takim, który nakłania do tego, żeby jeszcze dołożyć im ciężarów i liczyli na to, że jak on odpowie tak, no to straci to poparcie ludu, które miał. Natomiast jeżeli odpowie nie, no to mają dowód na to, że jest nielojalny wobec Rzymu, nielojalny wobec cesarza. Zwróćcie uwagę, że to pytanie brzmi, czy mamy płacić podatek cesarzowi? A więc jeżeli mam nie płacić podatku, jeżeli tak by odpowiedział, to jest no, dowód czarno na białym, świadkowie są, że buntuje ludzi po prostu, tak? Że jest buntownikiem, którego należy się pozbyć, bo zagraża Rzymowi. No i to jest cała kategoria takich pytań, takich wrednych pytań, podstępnych pytań, że jakakolwiek odpowiedź by została dana na tak postawione pytanie, zawsze stawia odpowiadającego w złym świetle. Ja sięgając pamięcią do takich dziecięcych, drażniących pytań, to takie pytania kiedyś tam w piaskownicy dzieci sobie zadawały, żeby sobie działać na nerwy, czyli czy twoja mama wie, że jesteś głupi? Na przykład, nie? I to cokolwiek odpowie, po prostu taki ktoś, no to po prostu i tak jest głupi, tak? Także jest to cała kategoria i jeżeli no tutaj, no to nie jest dziecięce pytanie, tak? To jest dużo większa sprawa, dużo ważniejsza i poważniejsza. Natomiast jakby ta istota podłości, która stoi za tym pytaniem, te złe motywacje, które tutaj są, prawda, to widać bardzo, bardzo wyraźnie. Obłudę pytających Jezus wskazuje i co jest zapisane w Ewangelii Mateusza i Marka bardzo wyraźnie. Tutaj w Ewangelii Łukasz nie wspomina o tym, że Jezus powiedział do nich, nazwał ich obłudnikami, bo właśnie w Ewangelii Marka 12 rozdziale 15, Mateusza 22:18, tam można znaleźć to, że czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy, hipokryci, tak? To jest to słowo hipokryta, obłudnik, które Jezus tutaj używa. No i teraz prosta odpowiedź, którą Jezus tutaj im dał, mówi im, pokażcie mi denara. Denar to była taka mała srebrna moneta, niecałe 4 gramy srebra, na której, no, która była dniówką za pracę robotnika albo za pracę żołnierza. I teraz jeżeli patrzymy, że to był rok około 30, to cesarzem rzymskim był wtedy Tyberiusz. I wtedy no, każdy cesarz swoją podobiznę drukował na denarach, więc Tyberiusz drukował swoją podobiznę na denarze właśnie w roku 30 naszej ery. I na tym denarze Tyberiusza było napisane z jednej strony Pontif Max, czyli to jest taki skrót od Pontif Maximus, czyli najwyższy kapłan, a z drugiej strony była podobizna właśnie cesarza, czyli taka jego głowa i był napis Tyberiusz Cezar, syn boskiego Augusta. Taki napis był na tej stronie, na tym awersie, czy nie wiem, który był awersem, który rewersem. W każdym razie, jeżeli Jezus teraz mówi, pokażcie mi denara, no to przynieśli mu tego denara, którym płacono podatek i Jezus mówi, co tam jest na tym denarze. Mamy tak, czytamy. Jezus jednak przejrzał ich postęp, powiedział do nich, pokażcie mi denara, czyją nosi podobiznę i napis. Podobiznę i napis, tak? Cesarza odpowiedzieli. On im na to, w takim razie oddajcie to, co cesarskie cesarzowi, a to, co Boże Bogu. I ta podobizna i napis należały do cesarza. Prosta sprawa, zdawałoby się, prawda? Czyli oddajcie to, na czym jest podobizna, na czym jest obraz cesarza, cesarzowi, a oddajcie Bogu to, na czym jest podobizna Boga. No i teraz tu proste jest, bo bibliści pewnie już to wielokrotnie słyszeliście, że nawiązanie tutaj jest do historii opisanej w Księdze Mojżesza, w pierwszej Księdze Mojżesza stworzenia człowieka, kiedy to człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czyli Jezus tutaj mówi, no oddajcie cesarzowi co cesarskie, ale Bogu oddajcie to co Boże. Czyli wzywa ich tutaj do tego, żeby rzeczywiście oddali siebie samych Bogu. No, można by tutaj ten fragment, powiedzmy, używać do tego, że Jezus mówi o tym, żeby płacić podatki i tak dalej. No i wiele jest takich no, jakby powiązanych z tym rzeczy, że natomiast ja chciałbym tutaj podkreślić, że jakby główną sprawą jest tutaj co innego. To nie jest płacenie podatków cesarzowi. Główną sprawą jest to, jaką relację mamy do Boga. Czy rzeczywiście oddaliśmy Bogu siebie? Czy rzeczywiście z drugiej strony rozumiemy, że Bóg umieścił w człowieku obraz swój? Ma do nas prawo. Ma do nas prawo. I oczekuje tego, że my tak naprawdę oddamy swoje życie Jemu. Poddamy nasze życie Jego panowaniu. To On jest naszym stworzycielem. On jest tym, który zapewnił nam istnienie. Czy w związku z tym będę w swoim życiu buntował się wobec Niego, stawał okoniem, nie słuchał, robił po swojemu, czy rzeczywiście poddam się pod Jego panowanie, pod Jego zarząd, Jemu oddam to, co od Niego dostałem. To bardzo ważne jest dla nas również dzisiaj. No i teraz nic dziwnego, że ludzie nie wiedzieli, co odpowiedzieć na to, tak? Bo pytamy, że no, nie byli w stanie przyłapać go wobec ludu na żadnym słowie. Zdumieni zaś jego odpowiedzią zamilkli. Co ciekawe, to nie znaczy, że przyjęli jego odpowiedź. To nie znaczy, że zaczęli raptem uważać, że rzeczywiście jest tym, za kogo się podawał, czy zaczęli uznawać go za Mesjasza, czy chcieli być jego uczniami. Nie, po prostu nie wiedzieli, jak go zagiąć, tak lapidarnie mówiąc, tak? I zamilkli. No i teraz drugie pytanie, które tutaj w tym fragmencie jest, to taki dłuższy fragment, ale on jest też no, znamienny, dlatego że tutaj są zaangażowani saduceusze. Kto już trochę czasu czyta Ewangelię, to pewnie się spotkał z tą nazwą z takich stronnictw religijnych ówczesnego Izraela, które to stronnictwo w odróżnieniu od faryzeuszów bardzo wielką wagę przykładało do Tory. Tora była dla nich takim absolutnym wyrazem prawa Bożego. Odrzucali prawo ustne, odrzucali tradycję ustną, którą notabene faryzeusze utrzymywali. I też w związku z tym, że czytali Torę bardzo, bardzo dosłownie, nie znajdowali w pięcioksięgu, bo Tora to jest pięcioksiąg Mojżesza, nie znajdowali tam mowy o zmartwychwstaniu. Więc dla nich zmartwychwstania nie było. Odrzucali w ogóle tę koncepcję i tutaj się bardzo mocno różnili z faryzeuszami. Odrzucali również koncepcję istnienia aniołów i duchów. Tutaj tak samo różniło to ich od faryzeuszów. A poza tym, tak społecznie patrząc, saduceusze pochodzą od arcykapłana Sadoka. To były czasy Dawida, Salomona. Sadok został arcykapłanem za czasów Salomona i źródłosłów tego słowa oznacza sprawiedliwy. Sadyk to jest taki sprawiedliwy. Sadok, który tutaj no właśnie jest to związane, czyli saduceusze uznawali siebie właśnie samych, nawet ta nazwa, za tych sprawiedliwych, wykonujących Boże prawo Mojżesza. Co jeszcze więcej, co jest związane z takim społecznym jakby statusem ich, oni byli najbardziej wpływową warstwą ówczesnego Izraela. Nie faryzeusze, nie jacyś inni ludzie, tylko właśnie saduceusze. Słyszeliście na pewno imię Annasz, Kajfasz, to byli przewodniczący Sanhedrynu. Annasz na pewno był saduceuszem, a Kajfasz, który był jego zięciem, był na pewno stowarzyszony z saduceuszami, jeśli nie, również nie należał do saduceuszów. Właśnie oni, arcykapłani, byli tymi, którzy mieli taką czapę swoją, zyski czerpali z tego handlu świątynnego, który Jezus potępił, wiecie, poprzewracał stoły tam takim batem, poprzeganiał ich. To właśnie oni, saduceusze, Annasz, Kajfasz, a potem jeszcze po Jezusie jeszcze pięciu synów Annasza było arcykapłanami, to oni właśnie czerpali zyski z tego przewrotnego handlu świątynnego. Byli grupą ludzi, którzy byli lojalni wobec Rzymu, którzy uważali, że no, to jest dobre, że Rzym panuje. Wspierali tak zwaną no, hellenizację, tak się mówi. Faryzeusze tego nie robili, ale były różnice, które też później apostoł Paweł wykorzystywał, kiedy był oskarżony przez grupę sadyceuszów i faryzeuszów. On mówił, że jest faryzeuszem, no i wtedy jedni drugich zaczęli tam szarpać. Także byli to bardzo, bardzo ważni w swoich oczach ludzie, zamożni. I co jest ciekawe, w historycznej książce Józefa Flawiusza, ten historyk żydowski uznaje Annasza za najbardziej wpływowego człowieka w tamtym rejonie w całym pierwszym wieku naszej ery. Ale pisze o nim tak, że Annasz był człowiekiem nikczemnym, żądnym władzy i pieniędzy, posługiwał się kłamstwem oraz intrygą. To jest za polskim słownikiem judaistycznym Delet Żydowskiego Instytutu Historycznego. Tak więc przewrotny człowiek, nikczemny, żądny władzy i pieniędzy. No i ludzie z tej frakcji przyszli do Jezusa z takim bardzo hipotetycznym, zupełnie oderwanym od rzeczywistości pytaniem związanym z prawem Lawiratu, które jest prawem w Torze, które to prawo kazało, by po bezdzietnym bracie wdowę pojął brat zmarłego i wzbudził potomstwo. To potomstwo będzie się liczyło jako potomstwo jego brata. Chodziło tam o kwestie dziedziczenia ziemi, kwestie zachowania imienia, rodu i tak dalej. W każdym razie wymyślili pytanie, które jak sądzę było dla nich argumentem, dlaczego nie może być zmartwychwstania. No bo o zmartwychwstaniu nie ma mowy w Torze. I jeszcze ten paradoksalny przykład. Kobieta była żoną 7 braci, z żadnym nie miała dziecka, ale po zmartwychwstaniu będzie żyła ona i będzie żyło tych 7 braci. Więc czyją żoną będzie, tak? Czyją żoną. Paradoks nie do rozwiązania, no bo prawo Mojżesza tego nie reguluje, a więc no coś jest nie tak. No, nie tak jest to, że no, zmartwychwstania nie będzie, tak? No bo jakby miało być, skoro takie nieprawna sytuacja by mogła powstać, nie? No i to pytanie zawiera taką oczywiste takie założenie, że po zmartwychwstaniu nastąpi powrót do stanu przed zmartwychwstaniem. Tak dosłownie. I skoro no właśnie ci bracia będą żyli, będzie żyła kobieta, no to pojawia się paradoks. I teraz tutaj też właśnie nie jest to zapisane, ale w Ewangelii Marka i Mateusza równoległym opisie tej sytuacji są słowa Jezusa, które brzmią tak w Ewangelii Marka. Jezus im odpowiedział, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie ani pism, ani mocy Boga? A oni, słuchajcie, no byli dumni z tego, że znają pisma, tak? Że znają prawo Boga. A Jezus im mówi, że nie znają i że błądzą. I odpowiada im na to pytanie i wskazuje jeszcze, gdzie w Torze można znaleźć mowę o zmartwychwstaniu. No, co notabene również dla nas jest ciekawym przykładem tego, jak Jezus interpretował słowo. I pierwsza sprawa, którą tutaj mamy, to co będzie po zmartwychwstaniu. Jezus mówi, po zmartwychwstaniu nie będzie żon i mężów. No, nawet jeżeli dzisiejsza żona chciałaby po zmartwychwstaniu być dalej żoną swojego męża, a mąż mężem swojej żony, no to nie będzie tak. Ale wydaje się, że będzie coś lepszego. Wydaje się, że nastąpi jakby takie podniesienie relacji, jakby inna jakość, innego rodzaju poziom, który przewyższy relacje między małżonkami. I czytamy tutaj w tym fragmencie, że ten porządek małżeństwa, rozmnażania się, posiadania dzieci dotyczy tego wieku przed zmartwychwstaniem. Jezus mówi, że ci, którzy uznani zostaną za godnych zmartwychwstania, podobni będą do aniołów, którzy nie żenią się, nie wychodzą za mąż i nie umierają. Nie żenią się, nie wychodzą za mąż, nie umierają. Czyli porządek rzeczy po zmartwychwstaniu będzie inny. Ci saduceusze, którzy przychodzą do Jezusa, tego nie brali pod uwagę, tylko myśleli, że będzie tak jak przed zmartwychwstaniem. Nie wiedzieli, że moc Boża sprawi tę odnowę, tę niezwykłą przemianę, o której później dużo więcej pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale. Zachęcam was do przeczytania tego rozdziału. Ale też podkreśla tutaj Łukasz, że status ludzi, którzy zmartwychwstaną, będzie inny. Bo oni będą synami Boga. Synami Boga. Apostoł Paweł, tylko malutki fragment przeczytam z tego pierwszego listu do Koryntian, mówi tak. Zabrzmi bowiem trąba i umarli będą wskrzeszeni jako istoty niezniszczalne, i my zostaniemy przemienieni. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, przeoblekło się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeoblekło się w nieśmiertelność. No i powiedzcie, że to rozumiecie. Zobaczymy, co to będzie, tak? Ale to będzie coś niezwykłego. To będzie inne, to będzie wspanialsze, to będzie cudowniejsze. To będzie doświadczenie, którego my nie znamy, a o którym czytamy. I sobie je wyobrażamy, ale nie wiemy dokładnie, jak to będzie. Na pewno będzie to dobre. Na pewno będzie to pełne chwały, pełne tego, co jest wspaniałe. Więc ci, co dostąpią zmartwychwstania do życia, nie będą już umierać, będą z tego fragmentu. Bo dosłownie tam czytamy w tłumaczeniu właśnie dosłownym, a jako synowie zmartwychwstania są synami Boga. Jako synowie zmartwychwstania są synami Boga. No i druga sprawa, zmartwychwstania w torze. To, że umarli zmartwychwstają, także Mojżesz zaświadczył w opowiadaniu o krzewie, gdy powiedział, że Pan jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Ciekawe właśnie, że Jezus tutaj znajduje mowę o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Bo Bóg nie jest Bogiem umarłych. Bóg nie jest Bogiem umarłych. Tylko Bogiem żywych. Wszyscy bowiem żyją dla Niego, czytam w 38 wersecie. No i wtedy oni się musieli ugiąć, powiedzieli, dobrze, nauczycielu, powiedziałeś, już nie śmieli Go więcej pytać, ale jakbyśmy tutaj to rozumieli bardziej, czy jak to, jak to pojąć w tym krzaku gorejącym, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. To jest druga księga Mojżesza 3:6. Został tam użyty po prostu teraźniejszy czas. Tak jak nie tylko właśnie to, że Bóg żyje i jest Bogiem, ale że oni żyją i mają Boga. Nieżywi nie mają Boga, tak? I teraz, kiedy Bóg potwierdza, że jest Bogiem dla Abrahama, Izaaka, Jakuba, daje tutaj dowód na to, że ci ludzie zmartwychwstaną, bo inaczej nie mógłby jakby dotrzymać tego słowa. Nie mógłby dotrzymać tego twierdzenia, że jest ich Bogiem. A w jaki sposób dotrzyma tego twierdzenia? Nie w taki, że oni gdzieś tam żyją z Bogiem i tego, tylko że po prostu oni powrócą do życia. Oni zostaną zmartwychwstani i On jest ich Bogiem. Taki, że Abraham, Izaak i Jakub żyją i ich Bogiem jest Bóg Jahwe. Zwróćcie uwagę na to, że w tej rozmowie z saduceuszami Jezus rzucił wyzwanie ich przeświadczeniu. Po pierwsze o tym, że nie ma zmartwychwstania, a po drugie, że nie ma aniołów. O jednym i drugim tutaj Jezus mówił, że jednak są aniołowie i ludzie po zmartwychwstaniu będą jako aniołowie w niebie. I właśnie o zmartwychwstaniu mówi, że zmartwychwstanie się dokona. I wziął tutaj argument nie z innych pism, nie z tradycji ustnej czy jakiejś innej talmudycznej, tylko wprost z księgi Mojżesza, która była autorytetem dla saduceuszów. No i teraz już na koniec trzecie pytanie. I to pytanie, nie ma tutaj odpowiedzi w tym naszym tekście. To pytanie zadaje Jezus tym, którzy są wokół Niego, tym może właśnie, którzy przed chwilą sami zadawali pytanie, którzy uważali siebie za znawców Pisma. No i zapytał ich, czyim synem jest Mesjasz? Jeśli Dawida, to dlaczego Dawid nazywa go swym Panem? I cytuję fragment z psalmu 110. Notabene ten psalm 110 jest najczęściej cytowanym fragmentem Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Z tego psalmu jest najwięcej cytatów w Nowym Testamencie. I wniosek, jaki chce Jezus uzyskać od słuchaczy, to czujemy, czy rozumiemy dzisiaj, tak, że Mesjasz jest kimś więcej niż tylko potomkiem Dawida według ciała. No ojciec w tej żydowskiej jakby takiej strukturze społecznej nie mógł być uznawany za mniej ważnego niż jego syn. I więc jeżeli Mesjasz ma być synem Dawida, to na pewno Mesjasz nie będzie większy niż Dawid. Ale Dawid w psalmie nazywa Mesjasza Panem, a więc uznaje jego wyższość, tak? Większe znaczenie. No i pojawia się taki dylemat, który każe rozmówcom Jezusa myśleć, no to jak to jest z tym Mesjaszem? Kim on jest? Kim on jest? Pamiętamy o tym, jak wyglądała modlitwa Dawida, kiedy jeszcze modlił się. To ona jest zapisana w drugiej księdze Samuela w 7 rozdziale. I tam Dawid modli się przed Bogiem, dostaje obietnicę, że jego potomek zbuduje świątynię Bogu i będzie rządził na wieki. No i stąd można właśnie wnioskować, że oni też spodziewali się właśnie, że Mesjasz będzie z rodu Dawida. Ale jak to się stało, że Dawid mówi do potomka, tak, swego per panie, to dopiero znalazło odpowiedź w Dziejach Apostolskich. Jeżeli otworzymy drugi rozdział Dziejów Apostolskich, tam jest to słynne kazanie Piotra, po którym się 3000 ludzi nawróciło i przyjęło wiarę w Jezusa. Piotr mówi tam od wersetu 32, drugiego rozdziału do wersetu 36 tak. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. A gdy został wyniesiony na prawicę Boga i otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego, rozlał go, co wy zarówno widzicie, jak i słyszycie. Bo nie Dawid wstąpił na niebiosa, sam natomiast mówi, Pan powiedział mojemu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół pod nóżkiem Twoich stóp. Z pewnością więc niech wie cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego Wy ukrzyżowaliście. Bardzo, bardzo znamienne słowa, wskazujące właśnie na to, jak to jest możliwe, że Dawid nazywa swojego potomka swoim Panem. W tym psalmie 110, tam jest w takim dosłownym wydźwięku można przeczytać, powiedział Jahwe do Pana mego. Tak, to jest tego rodzaju wyrażenie, które może znikać gdzieś tam w niektórych tłumaczeniach. I Pan, tam użyte słowo Adonai, jest określeniem tego, kto jest najwyższym władcą, tego, kto jest suwerenny, tego, który nie podlega nikomu. Tak więc Kościół później tłumaczył to w kontekście tego, że Jezus miał zarówno naturę człowieka i tutaj był potomkiem Dawida, ale jest również w pełni Bogiem i w tym sensie, w tym wymiarze jest Panem, do którego Dawid się zwraca właśnie per Panie. Także trzy pytania, odpowiedzi, które tutaj są zawarte, są dwie. Dwie są odpowiedzi Jezusa. No i zwróćcie uwagę, że oddać siebie Bogu to są podstawowe kwestie. Pytanie dla każdego z nas. Czy dzisiaj oddałem siebie Bogu po prostu? Czy żyję tak, jakby Boga nie było? Albo udaję, że Go nie ma? Druga rzecz, zmartwychwstanie jest realne. Zmartwychwstanie jest realne, mimo tego, co mówi całe społeczeństwo, kultura, czy jakkolwiek chce to wyśmiać i w filmach jakoś tam przedstawić w koślawy sposób. Jezus to potwierdza, Jezus o tym mówi, Jezus udowadnia, że o tym jest mowa również w Torze, w Pismach Mojżesza. I zmartwychwstanie jest rzeczywistością, na którą czekamy. I ostatnia rzecz, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. To trzecie pytanie. I jest Panem niezależnie od tego, czy człowiek podda swoje życie Jemu, czy nie. W którymś momencie każde kolano się przed Nim zegnie. Każdy język wyzna, że On jest Panem. I nikt nie będzie miał wątpliwości co do tego. Tylko, że niektórzy wyznają to ze strachem, a niektórzy wyznają to z radością. W pełni radości. Właśnie także zachęcam teraz do modlitwy, byśmy przychodzili do Boga z taką może na nowo rozbudzoną rozbudzonym pragnieniem tego, by poddać swoje życie pod Jego prowadzenie, pod Jego panowanie.